Lato 1944 roku w Warszawie wspominają Krystyna Wilk-Bielska i Gryzelda Studzińska.
Po jakimś czasie nasze starsze sanitariuszki zostały przerzucone na Czerniaków. I wtedy my zajęłyśmy ich miejsce, czyli ja już robiłam, nie tylko trzymałam nogę, która była, to pamiętam jako wielkie przeżycie, trzymałam nogę amputowanego żołnierza. Zakonnice leżały na nim i go trzymały, bo przecież nie było żadnych stołów operacyjnych. To był normalny stół, najwyżej miał obcięte jakieś nogi, na których leżał ten ranny, albo miał jakieś podpórki, żeby był wyżej. Zakonnice leżały na nim i trzymały go, żeby się nie wyrwał, a ja trzymałam nogę, a lekarz taką piłką odpiłowywał tą nogę. Tak to wyglądało. I oczywiście do płukania mieliśmy tylko tą sól fizjologiczną. Najpierw jeszcze do zadań mojej mamy należało bieganie po mieście, pod domami, gdzieś po aptekach, po środkach opatrunkowych. Na przykład nie mieliśmy nici do zszywania ran. Więc w jakimś sklepie jedwabniczym znalazłyśmy pudełko z prawdziwymi nićmi jedwabnymi, które się wzięło i potem te nici się gotowało i tymi nićmi się zszywało rany. Nie dość na tym, właśnie te prześcieradła, o których mówiła Gryzelda, darłyśmy te prześcieradła na opatrunki, przecież nie było bandaży, więc się darło. Końcówkę się szarpie. Potem się końcówkę darło, wiązało, żeby było czym zawiązać tą ranę. Szarpie, tak. Więc właśnie się darło prześcieradła, czy jakieś... Ja pamiętam, że ktoś trafił w sklepie na tetrę, wiesz, na pieluchy z tetry i tą tetrę się kroiło, bo ona była taka drukowana w takie pasy, więc się kroiło tą tetrę nożyczkami i to były nasze bandaże. I właśnie te młode dziewczynki, takie jak ja, zwijały te bandaże. To się pamiętam, na kolanie się zwijało te bandaże, żeby mieć pod ręką. No i właśnie po pierwsze zaczęłyśmy sobie robić opaski, dlatego że chłopcy natrafili na jakiś magazyn mundurów, a ponieważ nie mieli się w co ubrać, już nosili pantofle z podeszwami ze sznurka plecionego. Więc natychmiast się poubierali w te niemieckie mundury. No i chodziło o to, żeby można ich było poznać z daleka, że to nie jest Niemiec, tylko że to jest powstaniec. Wobec tego nosiliśmy opaski na prawej ręce. Właśnie tutaj czas honoru, tak. Na pierwsze te...
Były na lewej.
Tak, dzwonię do mojej córki, mówię, słuchaj, czy jakieś w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Oni noszą na lewe ręce. Okazało się, że to były pierwsze dni powstania i oni potem przerzucili opaski na prawą rękę. To jest opaska, która była uszyta i ja ją przeniosłam. Tutaj potem przeszyłam. Najpierw była w ręku zeszyta, nawet chyba jest jeszcze zeszyta. Nie, potem już chyba zeszyłam na maszynie, a to przyszyłam ręcznie ze sznurowadła. Czarne sznurowadło.
Armia Krajowa i Znak Polski.
I Znak Polski Walczącej, tak. Także ja z tą opaską byłam wywieziona do Niemiec i przepraszam za wyrażenie, ale przechowywałam ją w majtkach. A grawką było przypięte, tak żeby w czasie jakiejś rewizji czy coś, żeby nie znaleziono tej opaski, bo nie chciałam się z nią rozstawać. Byłam do końca powstania, byłyśmy w tym szpitalu i drugiego października moja mama postanowiła wyjść z nami z ludnością cywilną, bo wiedziała, że jeżeli zostaniemy w szpitalu, to zostaniemy wysłani, wywiezieni razem z rannymi do Niemiec jako jeńcy wojenni. Mama liczyła na to, że jakoś wmiesza się w ludność cywilną i gdzieś ocaleje, dotrze może do mojego brata i tak dalej. Moja siostra, starsza o 4 lata, oczywiście powiedziała, że ona zostaje. Mama się nie zgodziła, powiedziała nie, już nie będziemy się rozstawać. Tak, ojciec tu, w Oflagu, braciszek pod Błoniem, w Łuszczewie, nie będziemy się rozstawać. No to moja siostra powiedziała, a ja i tak ucieknę. I niestety uciekła. I my nadrobiłyśmy drugie tyle drogi, bo przez całą drogę cofałyśmy się, wołałyśmy ją. Potem jak dotarłyśmy, nas doprowadzili nie do Pruszkowa, tylko bo już Pruszków był przepełniony, tylko do fabryki w Ursusie. I tam biegałyśmy po piętrach z mamą i wołałyśmy tej mojej siostry, bo mama się bała. Moja siostra była bardzo ładną dziewczyną, miała 18 lat, była naprawdę ładna, zgrabna, więc mama się bała, że ją Niemcy do jakiegoś burdelu żołdackiego wezmą. Więc szukałyśmy jej, a ona, wyobraźcie sobie, z inną koleżanką i z jej mamą, tej koleżanki, udało im się uciec do tego podbłonie, tam do tego Łuszczewa, gdzie był mój brat. I co ważniejsze, po drodze Niemcy prowadzili nas drogą na Pruszków i co 2 metry stał żołnierz z psem, takim wilczurem, i mówił, noch 2 kilometry, noch 2 kilometry, jeszcze 2 kilometry. I myśmy szły i jakiś litościwy Niemiec pozwolił nam przysiąść gdzieś na jakimś ganku, żeby tam ludzie mieszkający dali nam wody do picia i tak dalej. I tam mieszkał jakiś kolejarz, który dostał przepustkę dla swojej siostry i jej córeczki, żeby wyprowadzić ją do pociągu do Częstochowy. Udało mu się. I nie zabrali jemu tej przepustki. Dał mojej mamie tą przepustkę, chciał dać nam. A mama mówi, nie, ja muszę iść do obozu, bo szukam mojej starszej córki. Czyli przez nią dostałyśmy się do tego obozu, a stamtąd Niemcy nas wywieźli do Niemiec. Była taka dosyć śmieszna historia, bo zawieźli nas do obozu przejściowego do Szczakowej. Wsadzili nas do wagonów towarowych. Byliśmy upchani jak sardynki, po prostu na stojaka do wagonu towarowego. Ktoś tam w okienku podsadzony wyglądał i mówił nam, jakie stacje mijamy. W Szczakowej nas wysadzono, poprowadzono nas do obozu. Tam dali nam pierwszą zupę. Ach, jaka to była pyszna jarzynowa zupa. My przez 2 miesiące nie mieliśmy co jeść. Z jakiejś mąki się lepiło, placki na jakiejś blasze się piekło, bo przecież jeżeli było coś do jedzenia, to się dawało rannym, a my musieliśmy jeść to, co tam gdzieś u Haberbusza jakiś jęczmień ukradziono, więc myśmy to moczyły, robiłyśmy z tego placki i gryzłyśmy te placki. Ja gdzieś pod płotem znalazłam taką puszkę metalową z takim nosidełkiem. Po ogórkach. Pamiętasz, były w czasie wojny takie ogórki konserwowe. I ktoś widocznie kupił to i to rzucił pod płotem. Ja to znalazłam, umyłam oczywiście i stawałam w tej kolejce do tej zupy. Stawałam z tym garnkiem i ponieważ z nami jeszcze uciekły 2 dziewczyny, nas było 5 osób, jedna Żydówka zresztą, więc uciekłyśmy, więc one stały troszkę dalej, a ja troszkę bliżej i ja mówiłam, że proszę 5 obiadów dla mojej mamy, mojej siostry i jeszcze moich 2 kuzynek, 5 obiadów. I te Ukrainki, które obsługiwały, lały mi te łyżkę, 5 łyżek zupy. A one stały z metalowymi talerzykami i brały następne tam 3 zupy dla siebie, czy tam 4. Także miałyśmy 2 razy tyle jedzenia. No i kiedyś właśnie z takim wiaderkiem stoję, a tu wylazł Lagerführer. Zobaczył mnie, kom hier, woła mnie. No więc ja z tym wiaderkiem, biedna, myślę, no ładnie teraz dostanę za to, że kradnę zupę. On pyta się, wie alt bist du, ile masz lat? Ja mówię, ich bin 12 Jahre, ale mam 12 lat. Ale moja mama zobaczyła to z tej kolejki, więc podbiegła od razu i przedstawia się, mówi, ja jestem jej matką i mówi do niego, ja jestem żoną majora. Na Niemcu, on był jakiś hauptmann, kapitan, zrobiło to wielkie wrażenie. Na Niemcach w ogóle oficerowie, oficerskie te zrobiły wielkie wrażenia. Wobec tego poprosił nas do środka, do biura. Kazał nam usiąść, no i pyta się. I jeszcze tak, mówi tak. Co ty taka głupia, wie dumm bist du, jaka ty durna jesteś, że ty z taką małą dziewczynką się tu na roboty pchałaś? A moja mama mówi, a jaki ty durny jesteś, głupi, widum bizdu. Jaki ty jesteś głupi, to ty nie wiesz, że w Warszawie było powstanie i że nas jak Niemcy, jak hycel psa tu przywieźli. No więc on się zdumiał, w ogóle był zaskoczony. No więc mama się przeraziła, że ona powiedziała widum bizdu, więc mówi, no ja jestem żoną majora, mój mąż jest w Oflagu i on w ogóle nie wie, czy myśmy przeżyły w tej Warszawie, bo w Warszawie było powstanie. I my z tego powstania właśnie się tu znalazłyśmy. Gdyby pan napisał do komendanta obozu, nazywa się tam pułkownik taki a taki, mama wiedziała, bo my nie mamy, do obozu się pisało na blankietach. Mhm. Ojciec przysyłał list, urywało się pół listu, było puste i na tej połówce się odpisywało i się wysyłało do Oflagu. I my nie miałyśmy takiego blankietu. On mówi, dobrze, to siądź i napisz. Napisz, podyktuj mi. Więc mama podyktowała mu, mama znała niemiecki język, mama była łodzianką, tu chodziła do szkoły jeszcze w czasie I wojny światowej. I on napisał. I proszę sobie wyobrazić, że ten dowódca Oflagu wezwał mojego ojca, przeczytał mu ten list, dał mu blankiet, żeby on napisał do nas, do obozu. Także my po 3 dniach dostałyśmy odpowiedź od ojca. I ojciec nam z kolei napisał, że moja siostra dotarła tam do Łuszczewa, do mojego brata i że przeżyła.
Ja też pracowałam w szpitalu na ulicy Długiej. Tam mieliśmy też takie czy inne opatrunki. Trzeba było chodzić do Wisły po wodę, bo kamiennymi schodkami w dół. I czerpałam wodę z Wisły, kubełkami przynosiłam, żeby można było obmyć rannych. I to, no, straszne były to warunki, no ale i tak dotrwałyśmy do 2 września 1944 roku, bo 2 września Stare Miasto padło i wyprowadzili nas Niemcy, a właściwie trudno powiedzieć, że to byli Niemcy, bo to właśnie byli Niemcy, kryminaliści, tak, albo Rosjanie, no po prostu kałmucy, jak to myśmy nazywali, bo nas właśnie tacy wyprowadzali z Kośnołocy. Obok mnie byli ludzie dorośli, a nas jako dzieci pakowali między siebie, żeby właśnie nie dawać Niemcom możliwości, czy Niemcom, czy tym Rosjanom, zabierania gdzieś młodych dziewczyn w gruzy i niestety, tak to było. No i potem, tak jak powiedziałam, wyprowadzili nas tam na dziedziniec Zamku Królewskiego. Stamtąd już po różnych obozach. Najpierw trafiłam do Grossrosen, tam do obozu koncentracyjnego w kamieniołomy. No ale zobaczyli, że z dziećmi to nie ma co robić, bo tam kamieniołomy to muszą być silni mężczyźni, więc po różnych obozach nas porozwozili. No a później trafiłam po wyzwoleniu, Amerykanie nas wyzwolili, po wyzwoleniu trafiłam już do armii generała Maczka i tam na północy pod samą granicą holenderską było miasteczko polskie zorganizowane, tak zwany Maczków. Najpierw nazywał się Lwów, a potem, żeby nie drażnić przyjaciół ze wschodu, to przekształcono to na Maczków, na cześć generała Maczka, generała dywizji pancernej, pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, który zresztą też spoczął wśród tych swoich żołnierzy pancerniaków. Tam zorganizowaliśmy cudowna organizacja była i był szpital w tym Maczkowie. Tam zorganizowano szkołę, zorganizowaliśmy drużynę harcerską, zorganizowano szpital. Także cudowne miasto, polskie miasto w środku Niemiec. Tam chodziłam do gimnazjum, do 2 klasy, bo w 1 klasę gimnazjalną na kompletach skończyłam tutaj w Polsce w czasie okupacji. Tam ukończyłam tą 2 klasę, no i postanowiliśmy wrócić do Polski, do kraju. Wróciliśmy do kubki gruzów w Warszawie, bo wyszłam z domu całego, ale wróciłam do kubki gruzów. Nie wiadomo było, gdzie iść, gdzie się znaleźć, ponieważ Łódź była wówczas drugą stolicą Polski, bo Warszawa no przecież nie była wtedy, wszystkie ministerstwa, wszystkie urzędy, wszystko było w Łodzi. Przyjechaliśmy do Łodzi. Tak, to wszystko była największa i kultura, i nauka, i sztuka. To było wszystko skoncentrowane tu w Łodzi. No i tutaj znalazłam się w szkole, ukończyłam gimnazjum, liceum, dostałam maturę, dostałam się na studia.
Ja chcę powiedzieć jedno. Kiedy Maczków został zlikwidowany, to ten obóz kobiet przewieziono do Darmstadt. A ja przez Echcel trafiłam też do Darmstadt. To się nazywał Obóz Wojskowy Kobiet AK i Burg, bo to był, tam wasz obóz się nazywał Burg, czyli, bo w zamku gdzieś był umieszczony. I tam właśnie też kończyłam drugą klasę gimnazjalną. Skończyłam drugą klasę gimnazjalną w lutym, a mój ojciec, wróciłam do Polski w marcu, 28 marca, a 1 kwietnia mój ojciec mnie do szkoły zapisał do trzeciej klasy gimnazjalnej, czyli musiałam nadrobić całe pół roku, właściwie nawet więcej, a z łaciny to cały rok.
A kiedy panie się spotkały po raz pierwszy tu w Łodzi?
Na studiach. Już tak, na studiach, tak, wtedy, kiedy byłyśmy na polonistyce.
Tak, na polonistyce.
Tak, tylko że ja skończyłam polonistykę, a moja koleżanka Krysia przeniosła się na muzykologię.
Było tak, że ja zaczęłam te studia w 1956 roku, a w tym czasie poznałam mojego przyszłego męża. Okazało się, że jest, spodziewam się, dziecka. Wobec tego rzuciłam studia i poszłam do pracy, ponieważ praktyki się odbywały w Bibliotece Uniwersyteckiej. Dowiedziałam się, że tam są wolne miejsca na tak zwane godziny. I ja zaczęłam tam pracować, bo liczyłam się z tym, że jak będę pracować, to potem będę miała urlop macierzyński, potem będę miała jakiś dodatek na dziecko i tak dalej. Więc chodziło o to, żeby nie być studentem, bo student wtedy niewiele zyskiwał. A moja siostra ze szwagrem zostali na tych studiach, także robili polonistykę. Natomiast ja po paru latach tej pracy w bibliotece, gdzie już dałam się poznać, awansowałam, zostałam asystentem bibliotecznym i tak dalej, okazało się, że muszę mieć studia, bo mam tylko maturę. Dyrektorka wezwała mi, że we Wrocławiu powstają studia zaoczne. Zostałam tam przyjęta na studia zaoczne bibliotekoznawstwa.
Poszłam do pracy, do szkoły. No, zrobiłam później, bo to były licencjackie takie studia, pierwszy stopień. Potem magisterium robiłam, a potem poszłam na doktoranckie do kochanego bardzo Aleksandra Kamińskiego. No, ale bardzo krótko tutaj był, no bo Łódź, czerwona Łódź wyrzuciła go właściwie tutaj z Łodzi.
Ale potem po kilku latach wróciła.
Ja już zrezygnowałam, no bo miałam i dom, i wyszłam za mąż. I na szkole zakończyłam i jestem już teraz starym emerytem szkolnym.
Ty powiedz, ilu miałaś mężów, bo to też jest ciekawe.
No, to już chyba najmniej. To nie do tego.
Dobrze. Po latach, kiedy już można było, powstaje Światowy Związek Żołnierzy AK. Wobec tego ja się idę zgłosić, okazuje się, że siedzi tam Gryzelda. I została moim prezesem
środowiska warszawskiego.
No, czyli tych właśnie powstańców, więc ja jestem teraz jej podwładną, ona jest moją szefową.
Tak wspominały Krystyna Wilk-Bielska, pseudonim Stynka, i Gryzelda Studzińska, pseudonim Zela.